Marzena Grychowska, Włodzimierz Raszkiewicz. Taka sytuacja.
Znów za rok matura.
Ale to czerwone gitary śpiewały.
Czerwone gitary,
znów
tak.
Za rok matura.
Za pół roku.
My już po. Można by powiedzieć,
i co, i po stresie.
I po stresie.
Tak, i miło
taka
było
sytuacja, drodzy państwo, i po stresie. Aha. Ale taki Mieszko pierwszy. Ja myślisz, on się stresował maturą?
A co ty masz z tym Mieszkiem pierwszym?
Już drugi czy trzeci raz go wywołuje, nie?
No właśnie.
No ale on nie miał matury i był królem, widzisz?
No rzeczywiście.
No,
rządził państwem polskim bez matury?
Bez matury. A który tam jeszcze? Wywoła jakiegoś innego króla?
A każdy. No. Bolesław był.
I on też nie miał matury.
Chociaż chorobry był.
Ale tak? Też nie miał. Nawet nie, jak był chorobry, miał, to też tak. Nie miał matury.
Jan III też był sobie z kim razem się zadawał.
Nie miał. Widzisz?
A Marysieńka za nim ho-ho,
ale jak, drodzy państwo, nie ma to tamto.
A matury nie miał.
Nie miał matury, widzisz? I co? Dało się?
A Jagiełło, król?
No też nie miał.
Co miał te dwa gołe miecze?
I ten, co zostawił, zastał drewnianą, a zostawił murowaną.
Bez matury to zrobił,
widzisz? No i
to znaczy?
Ale oni mają jedną wspólną rzecz, wiesz? Oni wszyscy nie żyją. Ale nie mieli matury. To
a teraz
ich
bez matury żyć się nie da.
A teraz, no, da się właśnie.
Da się właśnie?
Trochę dzisiaj chyba będziemy odczarowywać maturę.
Ale chciałabyś mieć do czynienia z takim redaktorem Raszkiewiczem bez matury.
No i tutaj, mój drogi panie redaktorze, na grząski grunt żeś wdepnął, jak to
tak?
Mówi młodzież.
Dlaczegoż?
Gdyż ponieważ ja ci mogę tutaj podać kilka ładnych nazwisk.
Bez maturzystów?
No i one, te osoby, myślę, że zarabiają i tak w świecie tym swoim doczesnym dobrze sobie żyją.
Ze współczesności znaczy, tak?
Na przykład...
Kto nie ma matury, a dobrze zarabia?
A kogo byś chciał? Na przykład Chylińska, Maleńczuk, Górniak, Kaja.
Naprawdę?
Szymon Majewski, Paulina Łynarska, Grażyna Szapałowska. I co?
W teatrach grają, na scenach śpiewają, matury nie posiadają. Karierę zrobili
oczywiście.
W jednej chwili.
A znasz takiego reżysera Quentin Tarantino?
Taki był.
Pulp Fiction, Kill Bill i tak dalej. On
i to
dwa
wszystko
Oscary.
Nakręcił bez matury?
Mm-hmm.
Naprawdę?
Mm-hmm. Aha, a takie sklepy są na przykład Zara, no żeby tu tak nie reklamować takiej nazwy tam,
ale
może
jest,
hiszpańskie.
Tak.
No i te sklepy ktoś musiał założyć na
i bez
przykład.
Bez matury to zrobił? Naprawdę?
Pan Ortega. No i jest tam bilioner on w ogóle z zawodu teraz. I co? A Rayane kiedyś słuchał? A John Travolta kiedyś też?
A może oni w tych Stanach Zjednoczonych Ameryki
nie mają matury?
Nie mają matury.
No ale co ma Chylińska, nasza piękna, cudowna wokalistka?
Bardzo lubię.
No, Kaja Górniak. One tak też nie mają. I co? Ja bym chciała dzisiaj trochę, żebyśmy też postawili dwie kropki. Takie umlał zrobili z tego.
Tak, umlał?
Że z tą maturą na dwoje babka wróżyła. Nie, właśnie nie zdawałam. Ale żebyśmy mieli jasność, to nie jest egzamin, który
świadczy
o dojrzałości.
Jak nie zdasz, to jest koniec świata.
Tak. Chciałabym, żebyśmy wszystkim, którzy w tym roku będą się zmierzać, zmierzą się pozytywnie albo zmierzą się ze skutkiem negatywnym.
No i teraz rozdzwonią się telefony od biednych rodziców, bo w radiu mówili, że matura jest nieważna, jak tak można,
nie.
To jest edukacyjne.
Matura jest
dzieci tylko
egzaminem.
Rozpuszczacie.
Właśnie nie. Chciałabym, żebyśmy...
A potem dziecko przyszło i pyskuje. Ta pani z radia mówiła przecież.
To ja bym chciała powiedzieć, że każdy jest kowalem swojego losu i matura na pewno otwiera wiele drzwi do różnych innych edukacyjnych możliwości, niewątpliwie. Natomiast czasami ten stres związany z tym jednym egzaminem, którym w moim przekonaniu osobistym jest takim wywołanym od początku szkoły. Ucz się, bo musisz zdać ósmą klasę. Ucz się, bo tam to gimnazjum wtedy było, jak później się zmieniły ósme klasy na gimnazja. Ucz się, bo w liceum to już żarty się skończyły, musisz zdać maturę. I myślę sobie, że mamy gdzieś takie kulturowe... Nie wiem, jak to nazwać. Zastraszanie młodzieży maturą, że ta matura to takie poważne, że egzamin, że to, że jakby z matury, że to. Wiesz co, 1932 rok, kiedy myśmy zaczęli w ogóle uprawiać te matury.
W 1932 roku dopiero matury nawet nie mają 100 lat?
No nie
to
mają.
To żadna tradycja, żadna historia.
No i tak bym chciała powiedzieć, że tak kiedyś nam mówiono, że ta matura to jest taka dojrzałość społeczna, taka dojrzałość intelektualna, tak, że to albo do roboty, albo dalej na jakieś studia. Mhm. No tak, ale trochę się ten świat pozmieniał i może jak mi nie udało się za pierwszym razem, albo zjadł mnie ten poziom stresu, albo toczy mnie depresja, a ktoś mi każe jeszcze w tym czasie zdawać maturę, to może nie będę miała zasobów poznawczych, żeby ten egzamin przeżyć.
A czy to czasami nie są wymówki?
No tak najlepiej. Ja bym chciała powiedzieć, że nie są i że żyjemy w pięknych czasach, ale trudnych, wyjątkowo trudnych psychicznie.
A dlaczego
czasach.
Te czasy są tak trudne psychicznie?
No bo wszyscy nas oceniają.
Tak, nie,
z każdej strony.
Teraz będę mówił
już poważnie. Z każdej strony jest olbrzymia presja. Ja w twoim wieku i tak dalej. Oczekiwania każdego pokolenia względem każdego kolejnego są jeszcze większe. Myślę sobie, że trudno jest dzisiaj uczyć się i funkcjonować w systemie edukacji, który dalej jest systemem pruskim, czyli siedzieć w ławce 45 minut, niewzruszenie i zastanawiać się, dlaczego mam się nauczyć, po co była bitwa pod Grunwaldem i jaki jest cykl rozwojowy Pantofelka. No bo może ta wiedza jest inaczej dzisiaj dostępna, albo winna być przekazana.
No z jednej strony można udowodnić, że ta wiedza się przydaje, tak? Dobrze wiedzieć, jak generalnie funkcjonuje świat.
Tak.
Jak trochę funkcjonuje tam fizyka.
Ale jaką miałeś ocenę z polskiego na maturze i czy ta ocena do czegoś w życiu była ci potrzebna
później?
A nie,
z Polaka to miałem troje.
No ale potrzebna, ktoś powiedział tobie w twojej pracy, wie pan co, no ma pan troje z matury.
Poczekaj, teraz jest moment chwały. Z matmy miałem piątkę.
No i po co? I co? I kto ci powiedział, przyjmujemy pana do pracy, bo miał piątkę z matmy na maturze? Ktoś ci kiedyś
w życiu.
To... No właśnie.
U mnie było zupełnie inaczej. Kiedyś, dawno, dawno temu, wezwała mnie pani kadrowa z Radia Gdańsk i co? Powiedziała i zapytała, panie Włodzimierzu, czy pan skończył studia? Mówi pan, bo ja tam zaświadczenie, że jest pan na czwartym roku. To skończył pan te studia, czy nie?
A masz stypendium naukowe?
Ja potem po latach rzeczywiście musiałem wyciągnąć.
Że te studia skończyłem,
ten dyplom musiałem wyciągnąć, bo nawet dyplomu nie odebrałem, bo on mi był do niczego niepotrzebny, bo już byłem tak zapracowany i tak zaradiowany, proszę bardzo. I to było mocno zabawne i mocno śmiesznie, bo była moja uczelnia, ale już nie było mojego kierunku, już nie było mojego wydziału. Ja z tą obiegówką, jak to
tak
stary dziad, próbowałem szukać
swoich,
tych pieczątek tak, wszystkich, tak.
Tak,
cudowne. A pieczątek trzeba było zebrać chyba z 20.
No i ja bym chciała powiedzieć, że życie mamy jedno. Matura jest jakimś takim papierkiem lakmusowym tego, jak sobie radzę w ekstremalnie trudnej sytuacji stresowej, do
no
której
dobrze,
w teorii
dobrze,
ktoś
dobrze,
mnie
dobrze,
przygotował.
Ale żeby nie było tak, że nie było to wykształcenie takie formalne, ono czasami się przydaje. Ono jest ważne.
Winno się
nikt
przydawać.
Nikt cię być może nie zapyta, nie zapyta o to, czy miałaś tam troje, czy czwórę, czy piątkę, ale czy pani ma ten papierek. Czy pani skończyła i pani jest skończoną.
Jest skończoną, ale niekoniecznie, bo na przykład dokopałam się do takiego produktu edukacyjnego w Wielkiej Brytanii Foundation Year, rok zerowy. Możesz nie mieć matury, możesz jej nie zdać, ale możesz iść na studia i ten rok zerowy jest takim rokiem, który cię przygotowuje do tego całego systemu, żeby otrzymać później te wykształcenie licencjackie.
No bo u nas teraz wszystko zależy od tego jednego egzaminu, całe twoje życie.
No,
i
no
wydaje
właśnie...
mi się, że to jest niesprawiedliwe.
Tak, ja się z tobą absolutnie
zgodzę. Możesz mieć gorszy dzień i nie zdać.
Możesz mieć wiele akurat w tym dniu niedyspozycji, a sam stres w badaniach naukowych związany z doświadczaniem tego egzaminu językowego z jakiegoś konkretnego przedmiotu może być takim obciążeniem dla naszego organizmu, że my naprawdę będziemy mieli przysłowiową pustkę w głowie.
Wydaje mi się, że ten poprzedni system był lepszy, tak? Żeby dostać się na studia, trzeba było zdać egzamin na studia. No i to było dla wszystkich równe, takie same i nie było żadnego problemu. Idziesz tam, zdajesz te egzaminy, najlepszych wybierają, koniec.
Tak. A ja dzisiaj patrzę sobie na badanie Narodowego Programu Zdrowia, w którym również współtworzę inne produkty związane z seniorami. Radzenie sobie ze stresem szkolnym i egzaminacyjnym. I te badania przerażają. 47,3% badanych doświadcza w szkole w trakcie zwykłego roku szkolnego bardzo wysokich toksycznych dawek tego napięcia. No więc jeśli to się kumuluje w organizmie i nie jest wybiegane, wyskakane, wyspane, wychichrane, zachrane, wypłakane, no jak, tak, tak jak naturalnie. Układ pokarmowy wie, jak się opróżniać z tego, co jest niepotrzebne, a układ nerwowy nie do końca ma takie narzędzia, które są w niego wprost wpisane. Więc trzeba mu pomóc z tych dawek schodzić. Powoduje zgrozę, powoduje, że w naszych hipokampach, czyli tam, gdzie mieszka pamięć, ja nie mogę tego wyciągnąć, tego wzoru matematycznego. Mam taki, wiesz, blackout. Ja po prostu mam ciemno przed oczami, a te dane tam były. Za godzinę one się uruchomią, ale będzie za późno. No i teraz to jest o tym, że ja przetwarzam ten lęk, że moja kora przedczołowa, która mówi, dobra, uspokój się, weź głęboki oddech, zaraz ci się to przypomni, też nie działa. I może tak być, że jesteś pięknie przygotowany, ale to będzie ten dzień, w którym się wydarzy najgorsze i ty tego egzaminu po prostu nie będziesz w stanie...
Chwaliłem się tutaj, że dostałem piątkę na maturze z matematyki, no, ale na studiach, proszę panią, miałem jeden egzamin z matematyki, a nie zdałem zupełnie, tak? Nie wiedziałem nic, absolutnie nic. Taki jakiś byłem rozkojarzenie zmęczony, wiesz, taki byłem całkowicie, aż w końcu szanowna komisja, bo to był komis już taki ostateczny.
A, to już byłeś taki już na ostatniej koniec, prostej...
Zapytała... A z jakiej książki, taki, z takim uśmiechem pan się uczył?
Banach. Matematyka to Banach.
A ja odpowiedziałem, z takiej żółtej.
I naprawdę co? Tak dało było. Dało radę? Z żółtej nie dał radę.
Nie.
Ja chcę
Potem
powiedzieć...
Potem studia zmieniłem i tyle.
Ja chcę powiedzieć, że my musimy w stresie umieć dobrze korzystać z zasobów naszego mózgu. Czyli to, co jest nam potrzebne, to musi być w dyspozycji w pierwszej kolejności. Ale jak to mówią starsi, najsam wpierw. A jeśli ja jestem tak bardzo w stresie, że nie umiem do tego się dokopać, to nie wyciągnę ni chuchu tej wiedzy. Z biologii, z tej chemii, czy tego wzoru z matematyki nie poradzę sobie. I to napięcie powoduje jeszcze większy stres i jeszcze dalej jest mi do tego, żeby się do tego dokopać.
Lekcja odstresowywania tak. Według Marzeny Grochowskiej, jej metody właśnie, autorskiej, już za chwilę, już za moment na antenie Radia Gdańsk w audycji. Taka sytuacja. Dlaczego czasy są trudne? Dlaczego te matury są trudniejsze z roku na rok? Bo są tacy, którzy powiedzą, a ta współczesna młodzież to jest taka rozpieszczona, taka słaba ona jest. Tak? W naszych, panie, czasach to nikt się tam nie ceregielił. Tak. A teraz
cztery litery na krawędzi fiordu stawiał i już. Było tak porobione.
Tak jest. Się wytrzepaliśmy na trzepaku, a potem się z tego otrzepaliśmy, maturę zdaliśmy i było.
Poszło.
A teraz co drugi to ma takie zaświadczenie, że on tego nie może, tamtego nie może,
tak
ten się nie
może
ruszać,
pokryty
ten nie może
sidingiem,
pisać,
on
nie może słuchać,
nie
może. Bez sensu
nie może. A ja bym chciała powiedzieć, jak zrobić, żeby móc, żeby jednak dawać radę.
W tych trudnych czasach.
Tak, no, tak na logikę.
Jeśli
ja nie umiem biegać, w znaczeniu nie uprawiam tego regularnie, no to logicznie będzie, że jeśli ja tak przeforsuję ten organizm, to powinno mnie coś zaboleć. Albo załupać w krzyżu, albo zaboleć jakiś mięsień. Coś będzie.
To jest jak za biurka pojechać na narty.
Na przykład. No. To tutaj też.
Złamanie
otwarte. No i tutaj też trzeba tak zrobić. Szczególnie mówię tutaj do wszystkich abiturientów, którzy pokończyli szkołę podstawową i zaraz usiądą do tego egzaminu, albo do tych wszystkich maturzystów, czyli dalej abiturientów i do tych wszystkich rodziców, którzy to bardziej czasami przeżywają niż abiturienci. Dajcie się, ludzie, wyspać. Pierwsze, co trzeba zrobić, żeby mózg miał zasoby, to on musi się wyspać. On
daj
nie siedzieć
spokój,
po nocach i grać na komputerze, tylko się wyspać. A potem dajcie się wyspacerować.
Poczekaj, grać na komputerze czy uczyć?
Nie. Właśnie chodzi już o to, że przed maturą ten tydzień to już nie uczyć.
Nie? Bo i tak już
to już wyspać.
Tego.
Wtedy to już wyspać. I wtedy to już wyspacerować. Czyli to każde napięcie w naszym organizmie, to Zulusi nas tego uczą, to plemię Zulusów, które tak dla relaksu biega sobie 50-70 kilometrów dziennie. Myśmy się powinni uczyć, że w tej aktywności fizycznej mamy bardzo dużo tego, co powoduje nasze zdrowienie i taką rewitalizację. Więc dużo spacerów, dużo technik relaksacji, takich, które działają na ciebie. Czy to będą jakieś mantry, czy medytacje, czy cokolwiek innego, co powoduje, że rzeczywiście...
Pogaństwo.
Dobrze. I dużo dobrego posiłku, a w tych momentach takich naprawdę, takich intensywnie kognitywnych, czy gdzie używamy tego mózgu, czasami
kognitywnych?
No te takie poznawcze, że my z używamy używamy ten mózg na potęgę. Mm-hmm. To jest tak, jakbyśmy siedzieli w aucie i tak nacisnęli ten gaz i słyszeli ten ryk silnika.
I my wkładamy do tego mózgu,
trochę więcej tego jedzenia, takiego bardziej wartościowego, żeby ta glukoza jednak tam się wyprodukowała.
No i teraz, co to znaczy wartościowe jedzenie?
Wartościowe to jest takie, że to nie jest śmieciowe dla i mózgu, że to na chwilę nie jest ten pik glukozy, czyli nie ten batonik taki, co on tam ma dużo cukru i potem dużo więcej dramatu. Czyli takie, które się powoli rozkłada, powoli uwalnia te zasoby, to są te wszystkie długo przetwarzane produkty w naszym organizmie, to są warzywa i owoce, to jest to wszystko, co powoduje, że ten organizm poprawnie funkcjonuje.
A nie energetyk.
No nie energetyki, nie ta pizza przypalona, czy tam nie te jakieś inne rzeczy, takie odgrzewane kotlety.
Bo jeszcze są specjalne tabletki, tak, takie energetyzujące.
Nie, błagam nie.
Żeby móc siedzieć do 4 rano albo do 5.
Ja bym ten stres przed egzaminem porównała do takiego momentu, kiedy w restauracji zamawiasz sobie zupę w jakimś talerzu i ktoś ci tę zupę niesie. Mhm. I teraz cała zabawa polega na tym, żeby on jej nie rozlał. No to ten stres to jest właśnie ten moment, kiedy to się wylewa. I cała zabawa polega na tym, żeby tak przeprowadzić to doświadczenie, żeby to się nie wylało, czyli żeby to nie skutkowało czymś negatywnym. I teraz już to tłumaczę.
To już myślę, że to jest jakaś opowieść o pijanym kelnerze.
Nie. To jest opowieść o tym, że ten stres nie może zarządzać moim organizmem i tutaj wchodzi nazwisko Robert Niederferer.
Bo w nas chlupie, tak?
Tak, bo w nas za bardzo chlupie.
Mamy telepkę.
Tak, i tą telepkę trzeba uspokoić.
Dobrze,
i
teraz zrozumiałem.
Idziemy, Robert Niederferer, psycholog sportu, idziemy na koncentrację. Koncentrację uwagi.
Tak.
I będzie o snajperze.
O.
I uwaga, ja teraz będę mówić powoli i powtarzać, bo to, co będę mówić, może się wydać lekkie, nie lekkie i niespolegliwe. Wyobraźcie sobie państwo taką tabelkę, którą dzielicie na 4. Macie 4 okna, albo macie okno podzielone na małe 4 okienka.
Tak.
Dobrze? 2 okienka to będzie koncentracja zewnętrzna, czyli wszystko poza moim organizmem. Na razie nie tłumaczę dalej. Zewnętrzna koncentracja. 2 kolejne to
porozbija
będzie...
Porozbija te mikrofony.
Tak, porozbija, bo to taka nadaktywność tak, wystąpiła.
No.
2 kolejne to jest koncentracja wewnętrzna, czyli wszystko to, co się będzie ze mną działo w moim organizmie. Aha. No i teraz jedziemy. Jesteśmy sobie na tym egzaminie.
Tak.
Koncentracja zewnętrzna będzie się dzieliła na wąską i szeroką. I tamta też. Mm-hmm. No i tu już utrudniać nie będę. Jestem sobie tym abiturientem.
Siedzę
moja koncentracja zewnętrzna, szeroka. Jestem w tej auli, widzę te 300 osób, które siedzi obok mnie, przechodzących nauczycieli. To jest zewnętrzna, szeroka. Widzę szeroko tą całą przestrzeń. Ta zewnętrzna, ale wąska, to jest, ja widzę, że ten obok pisze lepiej, a ja nie mam co teraz tutaj w głowie tego zdania sklecić. Ja widzę, że tamten też już wychodzi, a ja dalej nie mam tego zdania jak sklecić. Czyli widziałam całą salę, a teraz widzę trochę bliżej i dalej mnie to stresuje.
Ja poczułam się najpierw w tej dużej sali takim małym robakiem.
O Boże,
tak?
Jeszcze oni piszą, a ja nie mam co mam pisać.
I to z boku piszą tak.
Czyli oni mają wiedzę, a ja nie mam wiedzy,
już wychodzą,
coś już wychodzą, co się ze mną dzieje. Coś...
I on cały czas tam skrobie, a ja nie wiem, co mam skrobić.
Tak. I to są koncentracje, które powodują paranoiczny stres w moim organizmie. No to teraz idziemy do tych 2 okienek, które były koncentracją wewnątrz mnie. Teraz szeroka, to jest taka, że ja czuję, że żołądek mnie boli, ręce mi się trzęsą, palce mi się pocą, sucho mi w gardle, w ogóle nie wiem, po co ja tu robię, w ogóle strasznie dramat i jeszcze toaleta. Teraz mi się chce do toalety. Czyli ten stres robi sobie, co chce z moim organizmem. Jest tylko jedna koncentracja w sporcie, która sprawia, że ten zawodnik, który widzi tych wszystkich innych, tych konkurentów,
ubranych
tych kibiców,
ładniejsze stroje, tak?
Tych w ładniejszych strojach, tych, którzy mają już wyniki,
opalonych
poskoczyli,
bardziej.
Tych, którzy stoją na tej belce i zaraz będą skakać, nie wiem, kogo tam chce widzi. I to wszystko sprawia, że on nie jest skuteczny. Jest tylko jedna koncentracja, wąska, wewnątrz mnie, która mówi tak jak snajper, teraz się skup, po co ty tu siedzisz? I co ty teraz masz zrobić? Mam oddać skok, to skaczę. Mam strzelić gola, strzelam. Mam teraz zrobić tę rozprawkę. Mam zacząć pisać wstęp. To jest tak jak ten snajper. On nie może mówić, ojej, jaki piękny widok z tego dachu się rozpościera. Natomiast ojej, a ta pani z wózeczkiem tak pięknie idzie tuż obok tego mojego celu, który mam zneutralizować. Ojej, jak mi burczy w brzuchu, chyba powinienem coś zjeść. On musi te wszystkie koncentracje wyłączyć, żeby skupić uwagę i żeby zneutralizować cel. Czyli ja muszę zneutralizować to zadanie matematyczne na maturze. Ja muszę zneutralizować tą rozprawkę, czyli ja mam ją napisać i wyjść. Co ja mam zrobić? I to zdanie jest naprawdę pomocne i odkrywcze i wielokrotnie ratowało mi sytuację. W sytuacji wysokiego stresu, wysokiej ekspozycji, wystąpienia publicznego przed 1000 osób, to naprawdę pomaga. Co mam tutaj zrobić? Mam powiedzieć to, co miałam w głowie, mam napisać to, co mam w głowie i mam wyjść. Mhm. I to bardzo pomaga. Naprawdę zapraszam. Koncentracja wewnętrzna, wąska, jest tym narzędziem, które pomoże nam przejść przez to doświadczenie egzaminu, matury, egzaminów ustnych, kursu na prawo jazdy. Ja mam zdać, czyli mam skorzystać z zasobów mojego układu nerwowego. Przecież mam te umiejętności, przecież chodziłam na te lekcje tego prawa
wiedzę,
jazdy.
Tak?
Mam tę wiedzę. I chodzi teraz o to, żeby ten mózg uspokoić, tak jak z tą zupą, która się nam tutaj trzęsła, żeby to przestało się tam mieszać w tym talerzu. I żeby powiedzieć, okej, teraz ja tu rządzę, teraz działamy, teraz robimy. Jest jeszcze jedna taka bardzo prosta technika, która może nam pomóc dość szybko zrelaksować ciało, ale w znaczeniu zrelaksować, żeby ułatwić nam dostęp do pamięci. Mamy taką falę mózgową, która się nazywa fala alfa. To jest taka częstotliwość między 8 a 12 herców, która powoduje, że kiedy mamy rozluźnione dłonie i kiedy mamy lekko opuszczoną szczękę, tak jak czasami się mówi, że ktoś śpi w pociągu na popielniczkę, nie? Czyli tak, a ta szczęka tak opada, to mózg w 100% wtedy przenosi nas na tą falę. To jest stan relaksu. Więc jeśli jesteśmy w stanie rozluźnić dłonie, czyli tak zobaczyć, że one nie są spięte, co robimy w stresie? Zaciskamy ręce na kierownicy, zaciskamy ten długopis, ściskamy go, to wtedy mózg wie, że szczęka też tak samo jest ściśnięta. Jestem w stresie, jestem w napięciu, jestem w jakimś zagrożeniu. Kiedy jesteśmy w stanie rozluźnić te dłonie i jesteśmy w stanie tą szczękę tak opuścić, to mózg mówi, to ja ci teraz już pomogę, bo ty jesteś na tej dobrej fali.
A, bo mózg w to uwierzy, tak? Że my jesteśmy zrelaksowani.
Tam są zasoby. No ja tak nagadałam trochę dzisiaj w tym odcinku o tych maturach, egzaminach i tych mądrych rzeczach, ale chciałabym, żebyście, drodzy państwo, wiedzieli, że mieszkają w nas cudowne zasoby, cudowne komórki. Mimo, że się stresujemy i mimo, że nasze komórki są nerwowe, to człowiek może być spokojny. Właśnie w tej sytuacji, w której jest najbardziej niebezpieczna, najbardziej pożądany ten efekt, ten egzamin, ten wynik tego testu jest najbardziej pożądany, to mamy doprowadzić nasz układ nerwowy do takiej używalności, żebyśmy dali sobie radę.
A damy radę. Jeśli mamy pożyczony długopis raz,
tak,
czerwoną bieliznę dwa,
tak, czerwoną
no to
bieliznę.
Damy radę.
Zawsze
a
damy.
Jak nie, to przypominamy sobie, że jesteśmy snajperami, i zabijamy.
Tak. Nie,
zabijamy
nie,
ten lęk.
Nie mówimy, że zabijamy.
Nie?
Snajper nikogo nigdy nie zabija.
Nie?
Snajper neutralizuje obiekt.
A, w ten sposób, tak?
My neutralizujemy ten kawałek matury z matmy, czy tam z biologii, czy tam z innego przedmiotu. A tak sobie przypominam, że myśmy niedawno mieli audycję o przysłowiach.
Była taka.
Była taka i tam mieliśmy...
Nie matura, lecz chęć szczera kiedyś było takie
nie
przysłowie.
Nie matura,
tak?
Lecz chęć szczera. Zrobiliście bohatera, a ja bym powiedziała bez spiny są jeszcze drugie terminy, tak? No więc, drodzy abiturienci, bez spiny, w razie czego są jeszcze jakieś drugie terminy.
I nie musicie zostawać się naukowcami, możecie zostać biznesmenami. Do usłyszenia.
Życzymy tego wszystkim nam. Do usłyszenia.
Taka sytuacja.